NBP podał średnie zarobki dyrektorów w banku oraz zarobki prezesów. Podkreślił też, że w Narodowym Banku Polskim nie występuje stanowisko asystentki prezesa NBP. A wszystko po zamieszaniu w związku z jedną dyrektorek od PR-u, która według prasy miała zarabiać około 65 tysięcy złotych miesięcznie. Na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje powszechnie i nieprawdziwie podawanego w mediach miesięcznego wynagrodzenia w wysokości około 65 tysięcy złotych, a średnie zarobki wynoszą ponad 36 tysięcy złotych. Nie poznaliśmy jednak zarobków pani dyrektor. Na ile te tłumaczenia są wyczerpujące i co trzeba zrobić, aby było bardziej transparentnie, między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Łukasz Brzeziński, prezes Illogic, Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Przeciętne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora w NBP wyniosło w 2014 roku ponad 38 tysięcy, w 2015 ponad 37, w 2016 również ponad 37 tysięcy złotych, w 2017 ponad 37, a w 2018 ponad 36 tysięcy złotych. Politycy wszystkich opcji właściwie zadawali pytania o zarobki konkretnej jednej osoby z otoczenia prezesa NBP. No i właśnie, czy wczorajsza konferencja wyczerpała temat i właściwie, czy to powinien być taki przyczynek do ogólnonarodowej dyskusji na temat jawności płac w ogóle? Czy my jako naród jesteśmy gotowi na taką dyskusję i na to, żeby siatka płac w firmach, w spółkach Skarbu Państwa, w spółkach samorządowych, żeby to było jawne.
Ja może zacznę od przedstawienia dwóch skrajnych możliwości. Mianowicie jest model skandynawski, funkcjonujący bodajże w Norwegii, gdzie właściwie wszyscy mają prawo wiedzieć, ile każdy zarabia, łącznie z sąsiadem. Czyli nie ma to związku z tym, gdzie kto pracuje i na jakim stanowisku, tylko po prostu jest to powszechna jawność. Myślę, że bardzo była ona by bolesna w Polsce do zaakceptowania i nie sądzę, żeby takie przyzwolenie na taką jawność istniało w naszym kraju zawistnym do szczętu. Z pewnością nie, ale rzeczywiście na kanwie takich zdarzeń jak z ostatnią sytuacją w Narodowym Banku Polskim, ale nie tylko, bo przecież w innej instytucji też, jednej z dużych spółek, rodzi się pytanie, czy w pewnych sytuacjach nie powinny te płace być pod kontrolą. Ja nie mówię oczywiście o płacach najwyższego kierownictwa, tylko tych pracowników, którzy na przykład nie składają oświadczeń majątkowych i ich nazwiska nie mogą, ich dane dotyczące płac nie mogą być ujawnione w trybie dostępu do informacji publicznej, bo jest jeszcze drugi kanał sprawdzania takich wynagrodzeń. Więc rodzi się pytanie, co jest ważniejsze, czy dobra osobiste pracownika, czy osoby, która ma prawo żądać, czy oczekiwać tego, że nie będą wszyscy wiedzieli o tym, ile ona zarabia, bo ma pecha pracować w instytucji publicznej, ale z drugiej strony przecież też nie mówię już tylko o kontroli politycznej czy w ogóle nad płacami w instytucjach publicznych, ale wynika to z prostego faktu, że już ta wiedza może być, bo nie chcę tutaj opisywać różnych sposobów, kiedy można dowiedzieć się, ile na przykład dyrektor szkoły zarabia, ten konkretny, bo wszyscy zarabiają mniej więcej tyle samo. Czy ktoś tam powiedzmy na jakimś stanowisku dlatego tylko, że jest to stanowisko zajmowane przez jedną osobę, a można zażądać na przykład informacji, ile na danym stanowisku ktoś zarabia, no i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, ja bym się mocniej bym się posłużył tutaj przykładem właśnie norweskim, który jest dosyć mi bliski z racji firmy, którą prowadzę. I przede wszystkim to jest tak, że można sobie zastrzec tą jawność zarobków, no co jest fajne, jeśli ktoś sobie tego nie życzy. Też ciekawa informacja jest tam taka, że jeśli ktoś nas sprawdzał, to my wiemy, kto podglądał nasze zarobki. Mm-hmm. No plus to, że możemy tam znaleźć tak naprawdę całoroczny zarobek, łącznie z oszczędnościami, które zgromadziliśmy w poprzednim roku podatkowym, więc to są dosyć szczegółowe informacje. Jednak jak obserwuję to z biegiem lat, to emocje wokół jawności zarobków jakby słabną. Już jakby nie ma tego tematu podnoszonego tak jak na początku, gdzie faktycznie były tematy podnoszone, skoro wiemy, kto zarabia, ile kto zarabia, no to jest ryzyko na przykład, nie wiem, wyłudzeń, porwań. Te głosy ucichły i jakby to się stało takim chlebem powszednim, ta jawność zarobków. To tak jakby z podwórka norweskiego, a jeśli chodzi o nasze tutaj rodzime podwórko, no, sektor publiczny jak najbardziej w momencie, gdy pracownik jakby bazuje na, zajmuje stanowisko urzędnicze, które jest jakby no, sponsorowane z podatków, jak najbardziej moim zdaniem powinno być jawne. To jakby...
Dla transparentności.
Dla transparentności, dla przejrzystości, dla jawności, jakby też uniknięcia jakichkolwiek takich konfliktów, nieporozumień, dla oczyszczenia atmosfery, gdzie no, jakby można w ten sposób uniknąć właśnie nieporozumień.
Mhm. Ja bym dodał jeszcze jeden aspekt. Aktualny może tylko dzisiaj, oby jak najkrócej. Mianowicie, gdyby ujawniać na przykład powszechnie płace w tak zwanej sferze budżetowej, no to być może by sympatia społeczna była zdecydowanie większa po stronie tejże budżetówki, bo krążą mity, ile to się zarabia. Dokładnie. Na przykład w urzędach i w pewnych instytucjach, i gdyby to społeczeństwo, które przeświadczone jest o bardzo dużych i dobrych zarobkach w tych instytucjach, się dowiedziało, ile kto zarabia, to może jednak by spojrzeli na tą pracę i te zarobki innym okiem. Ja pamiętam niestety taką anegdotę z czasów jeszcze bardzo komuny, kiedy koleżanka sędzia jechała taksówką, no i tak się zgadało, no, że tam właśnie o zarobkach jakoś, jak to taksówkarze, no i na pytanie, ile sędziowie zarabiają, kiedy koleżanka ujawniła, to wtedy chyba też to niespecjalnie było tajemnicą, ten się odwrócił, powiedział, wie pani co, jak ja bym był pani żoną, to bym kazał pani siedzieć w domu za te pieniądze. Więc to właśnie tak działa, jest taki mechanizm, że gdyby się dowiedziano, ile statystyczny urzędnik, czy to u wojewody, czy w urzędzie miejskim, czy gdzie indziej zarabia, no myślę, że spadłoby to odium takiej podejrzliwości, mm-hmm, i pewnej niechęci, że no ci to tam pewnie za nic biorą duże pieniądze.
No tak, a do tego doszłoby jeszcze takie uznanie, że oj, taki urzędnik to musi się z tyloma różnymi ludźmi użerać, tak, więc może dodatek by się należał.
Zmieniłaby się zupełnie
być może
optyka postrzegania tych stanowisk pracy. Mm-hmm.
A w firmach prywatnych, bo ja wiem, że nie wszystkie firmy chciałyby ujawnienia siatki płac, no choćby z tego względu, że jest bardzo duża konkurencja teraz na rynku pracownika, o dobrych fachowców się bijemy i to byłoby być może nie na rękę, ale na przykład w ramach firmy w pewnego rodzaju widełkach, że na takim stanowisku zarabiamy od do, no jakieś widełki, żeby jednak współpracownicy wiedzieli też i mieli szansę poprawić się w pracy, jeżeli chcieliby lepiej zarabiać, wiedząc, że na przykład są przy jednym krańcu, tym niższym widełek z jednej strony, a z drugiej strony, no tutaj z damskiego punktu widzenia patrząc, wyrównałoby to jednak szansę na wyrównanie płac względem płci.
Właśnie, jak to też nie wygląda.
Ja chciałem się pochwalić, że, znaczy pochwalić, powiedzieć, jak to w mojej firmie wygląda. Znaczy, nie ma jawnych może zarobków, mhm, ale no, nie oszukujmy się, pracownicy są świadomi, ile kto zarabia. Mamy model, który jakby i cele, które jakby są wspólne dla całych teamów, działów, tak więc łatwo sobie każdy może wyliczyć, ile kto zarobił. Dalej, jakby teraz standardem jest to, że jeśli rekrutujemy, publikujemy ogłoszenie rekrutacyjne na jakikolwiek portalu, podaje się już teraz widełki cenowe, bo jeśli chcemy widełki wynagrodzeniowe, bo jeśli chcemy zrekrutować dobrego specjalistę, to jeśli on zobaczy, że no nie ma podanego przykładowego wynagrodzenia, no to prawdopodobnie nie prześle swojej aplikacji i jakby ten czynnik wynagrodzenia jest bardzo istotny. Tak więc troszeczkę jakby pewne małe kroki są wykonywane ku temu, żeby w tym sektorze takim prywatnym, w firmach małych, większych, dużych, były podawane te wynagrodzenia lub no, jakby ta świadomość na temat, na jakim stanowisku, kto ile zarabia, była większa.
Mhm. No, podobnie dodam, ja pracuję w firmie publicznej, więc też oczekiwania pod tym względem są inne, ale mamy dokładnie taki sam system, to znaczy pracownicy są świadomi, ile na konkretnym stanowisku można zarobić, czyli jakie są te tak zwane widełki. Co więcej, mogę się pochwalić, że wartościowanie tych stanowisk, czyli jak poszczególne stanowiska winny w hierarchii płacowej się odnajdywać, było dokonywane przy udziale aż 10-osobowego zespołu pracowników, czyli oni sami jak gdyby nadawali rangę poszczególnym stanowiskom pracy w kontekście wartości dla pracy całej firmy, więc to też w jakiś sposób rozładowuje nastroje i emocje wokół konkretnych płac, no już nie dla konkretnych osób, ale na konkretnych stanowiskach pracy.
Ale angażuje też pracowników, co też jest tak, bardzo
dobre. W jakim sensie współtworzą to, ile ktoś w końcu w danym miejscu struktury firmy może zarobić.
Proszę panów, co siódma osoba zatrudniona w naszym kraju na umowę o pracę otrzymuje co najwyżej minimalną pensję. Najlepiej płacą na Mazowszu. Zarobki równe lub niższe w przypadku ułamkowych części etatu od płacy minimalnej występują najczęściej w hotelarstwie i w gastronomii. Najniższe stawki potem, właśnie po tej gastronomii, są też w budownictwie. Dotyczą aż 1/3 pracowników. Kolejne miejsce, trzecie w rankingu, zajmują pracownicy zatrudnieni na umowach w handlu i w firmach naprawiających samochody. Tutaj się zdziwiłam, bo myślałam, że akurat mechanicy samochodowi mogą nieźle zarobić. I wśród nich 22% ma pensję nie większą od minimalnej. No i właśnie, o czym to świadczy? Jak to świadczy o naszej gospodarce? Co siódma osoba zatrudniona w naszym kraju otrzymuje pensję równą minimalnej albo nieco, niewiele większą? To jest lepiej, jest gorzej?
Nie. To świadczy o tym, że statystyki są niemiarodajne, bo proszę zwrócić uwagę, już chociażby gastronomia, no przecież chodzi o napiwki, prawda? Wiadomo, że płaca jest taka, bo są odpowiednie wysokie dochody z napiwków, w związku z tym to po pierwsze. Po drugie, też tam jest na tej liście sporo stanowisk pracy sezonowych wyraźnie, tak? Więc tam też, jeżeli zatrudnia się pracownika, to na bardzo niskim wynagrodzeniu podstawowym, po to, żeby w formie premiowej czy jakiejś innej mu zapłacić znacznie więcej. Więc ta statystyka dla mnie jest kompletnie niemiarodajna. Gdyby polegała ona na dochodach rocznych z PIT-ów i ktoś oparł statystykę na takich przesłankach, a nie ile jest, jakie jest wynagrodzenie zasadnicze na danym stanowisku pracy, to może byśmy mogli o czymś rzeczywiście podyskutować w jakimś zjawisku, ale te dane są dla mnie niemiarodajne.
No niestety muszę się zgodzić z tym punktem widzenia. Szczególnie gastronomia, gdzie mamy powiedzmy taką nie szarą strefę, ale mamy napiwki, ale też tak naprawdę uświadomimy sobie jedną rzecz. Powiedzmy, kto w gastronomii pracuje na umowę o pracę, bo
to prawda, zwłaszcza w wakacje, kiedy jest duże branie na tego typu pracowników.
Tak, i to są jakieś, te statystyki pewnie są oparte na jakichś tam przypadkach, gdzie faktycznie gdzieś ktoś kogoś zatrudnił i jakby nie są miarodajne w żaden sposób. Jeśli patrzymy na rynek, no widać, że brakuje przede wszystkim osób do gastronomii, do hotelarstwa, restauratorzy, hotelarze się dwoją, troją, żeby zatrudnić na sezon kadrę i nie wierzę.
Na sezon tylko.
Na sezon, a poza sezonem również mają z tym jakieś problemy, więc no, nie chcę mi się wierzyć, że jest tak gigantyczna skala w obecnym czasie, gdzie naprawdę ciężko o pracownika i jakby ci pracownicy są zmuszeni do pracy za pensję minimalną. No,
to jest jeszcze takie zatrudnienia, na przykład firma, które się rozliczają na ryczałt, tak, podatkowy. Też w pewnych sytuacjach jest to możliwe, że nie pokazuje się tam wysokości wynagrodzeń, więc
więc sytuacja jest znacznie lepsza niż wynika to z danych, tak?
No, tych danych.
Podobnie w branży budowlanej. Też jakby umowy o pracę to są dosyć, dotyczą pewnie tylko wybranych stanowisk.
Tak, samozatrudnienie przecież dominuje w budownictwie, umówmy się.
Jeszcze słuchacze piszą a propos poprzedniego tematu, tutaj jestem ciekawa panów opinii. Moje zdanie, we wszystkich firmach, gdzie państwo ma udziały, czyli jest współwłaścicielem, najwyższe zarobki powinny być niższe od pensji prezydenta kraju, napisał słuchacz albo słuchaczka.
No populizm, powinno być odwrotnie, to prezydent kraju powinien zarabiać tyle, ile w najlepszych firmach państwowych. Tak było przed wojną.
A specjaliści również w państwowych firmach powinni zarabiać, to z kolei będzie moje zdanie, bardzo solidne pieniądze po to, żeby naszym dobrem narodowym bardzo dobrze zarządzali, żeby jakaś firma ich gdzieś obca, która zapłaci więcej, nam nie zabrała, bo chodzi nam o to, żeby firmy były dobrze zarządzane. I żeby robili to specjaliści,
to jest taka
dobrze wynagradzani.
Powiem, bardzo, bardzo mnie denerwująca polska specjalność umiejętności oszukiwania siebie samego. To znaczy oczekujemy, że w firmach państwowych będą rzetelni, znakomici fachowcy, uczciwi do szpiku kości, a potem nie wiecie
ale
co,
muszą
ale
zarabiać
to wy musicie połowę albo jeszcze mniej niż koledzy z branży prywatnej. No. Albo, albo.
Znaczy tutaj też wchodzi w grę definicja dobrych zarobków, bo jakby funkcjonując w takim firmie własnej, nawet gdzie zatrudniamy ponad 30 osób, dla każdej z tych osób no, trzeba też ustalając wynagrodzenie skalkulować taki model, żeby odpowiednio motywować tą osobę. Mhm. I tak naprawdę dużo zależy od tej motywacji i gdzie tak, czy to jest stanowisko niższego czy wyższego szczebla, zawsze ta osoba powinna być odpowiednio zmotywowana, też po części wynagrodzeniem. I to wynagrodzenie powinno być adekwatne do tego, jak nie wiem, do wyników, do wykonywanej pracy.
No i właśnie do tego, czy ta osoba jest specjalistą.
Jeszcze dodam, że zapomniano chyba i to społeczeństwo, jak i rządzący zapomnieli, że mamy sytuację zgoła odmienną od tej, która była 7-8 lat temu. To znaczy w tej chwili już nie można kusić na przykład w instytucjach publicznych czy w administracji pracowników, no że mają niższe zarobki, ale przynajmniej praca jest pewna i w miarę można spokojnie patrzeć w przyszłość. Teraz po pierwsze ludzie, zwłaszcza młodzi zupełnie inaczej rozumują i stałość nie jest przez nich bardzo oczekiwanym elementem życia. A po drugie, no, w przypadku, kiedy można przebierać między ofertami zatrudnienia, taka oferta, że masz coś na stałe, przestaje w najmniejszym stopniu już kogokolwiek no, interesować.
Zmieniamy temat. Dobre nastroje polskich firm rodzinnych. Jak wynika z raportu firmy doradczej KPMG, barometr firm rodzinnych, większość przedsiębiorstw stawia w tym roku na zatrudnienie talentów, na inwestycje w innowacje i w nowoczesne technologie. 80% rodzinnych firm zadeklarowało inwestycje w podstawową działalność firmy, 78% w nowe talenty i szkolenia. Dla porównania w ubiegłym roku chciało to robić tylko 17% firm, a teraz 78%. Dziś 76% chce inwestować w innowacje i nowoczesne technologie. To też ogromny skok w stosunku do ubiegłego roku, gdy o innowacyjności myślało tylko 21% polskich firm rodzinnych. I właśnie no, co się zmieniło, jak tak państwo obserwują tutaj nasz rynek. Do tej pory nie było takiego pędu ani do innowacji, bo firma rodzinna produkowała jakiś produkt lub sprzedawała usługi. Była niejako zasiedziana w tym, co robi, dobrze się jej działo i właściwie nie widziała potrzeby, żeby tutaj ani w talenty specjalnie inwestować, ani właśnie w te innowacje, a tutaj taka zmiana w ciągu roku.
Tutaj na pewno głównym czynnikiem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest brak kadry. Czyli wracamy do poprzedniego tematu, gdzie Tak naprawdę to wymusza, żeby firmy inwestowały tak zwane innowacje, bo to też powiedzmy prawdę, że to nie jest tak naprawdę jakiś, nie wiem, technologia rodem z NASA, tylko to są rozwiązania, które tak naprawdę zastępują człowieka w pewnych tam procesach. No, najprostszy przykład to jest, nie wiem, magazyn i osoba zatrudniona do ochrony tego magazynu, a można, nie wiem, zainstalować system alarmowy, kamery i mówimy w tym momencie o innowacji, która eliminuje czynnik ludzki i w tym momencie tak naprawdę taka firma może być nazwana, że zainwestowała w innowacje.
Czyli problem na rynku pracy stał się przez przypadek takim elementem, który sprawia, że nasze firmy są bardziej nowoczesne.
Dokładnie. Jeszcze tu tak jedna moja obserwacja na rynku norweskim. Mamy, to już widzieliśmy kilka lat temu, gdzie tak naprawdę pracodawcy norwescy zmagali się z problemem zatrudnienia, znalezienia wykwalifikowanych osób. I już wtedy, już 10-15 lat temu, gdzie miałem pierwsze kontakty z tym rynkiem, dostrzegałem to, że na każdym kroku był ten, analizowano bardzo dokładnie, czy dane stanowisko pracy jest nam potrzebne, czy może to zastąpić automat lub inne jakieś technologiczne rozwiązanie. I wtedy właśnie myślano o tak zwanych innowacjach, które jakby ułatwiały i usprawniały pracę.
A ja znowu wrócę do poprzedniego wątku również, to znaczy statystyka. Co to jest firma rodzinna, przepraszam, bo ja do końca nie rozumiem tego pojęcia. Czy to jest spółka, która ma nazwę, nosi nazwisko właściciela w nazwie, czy to jest firma, której właściciel zatrudnia syna, matkę, żonę. No nie wiem, to mi się jawi tak jako dość wąska grupa. W Polsce jest mało wbrew pozorom firm rodzinnych. No zawsze, jeżeli to jest jednoosobowa firma, to jest jakiś jej właściciel, tak? Ale jakie było kryterium do wyboru. Jeżeli rzeczywiście chodzi tutaj o jakąś firmę z tradycjami, gdzie nastąpiło przekazanie na przykład z pokolenia na pokolenie.
Że kwestia tak, sukcesji, to może wtedy, ale to nie jest mało tych firm. Jest całkiem, nie podam panu danych, bo nie pamiętam, ale wiem, że nie jest ich mało.
Dlatego też podejrzewam, że no może nie jest ich bardzo mało, ale też nie stanowią znacznego odsetka w ogóle firm prywatnych w Polsce. Więc zmiany, które rzeczywiście zachodzą, jak tu wcześniej mówiliśmy o tej innowacji wymuszonej trochę brakiem rąk do pracy, no to oczywiście musiało to być skokowe, tak? I pewne zjawisko, które stało się powszechne, wywołało taki skokowy wzrost, ale to dobrze, tylko się tego, z tego powodu cieszyć i sprawdzić, no jeszcze należało, czy w innych firmach podobne zjawiska występują.
A jak porównujemy, bo podesłałam panom ten raport, jak porównujemy nasze rodzinne firmy na tle europejskich, to jak państwa zdaniem wypadamy tutaj w porównaniu?
Jeśli chodzi o rozwój technologiczny, no tak wypadamy pewnie...
W ogóle, w rozwoju.
Ja mam jedną uwagę, mianowicie niestety mimo pewnych ułatwień dokonanych 4 lata temu bodajże, jeśli chodzi o dziedziczenie firm, no właśnie w kręgu rodzinnym to jest to gehenna, powiedziałbym wprost. Dzisiaj sukcesja firmy, czy to większej, czy mniejszej, jest po prostu gehenną z formalnego punktu widzenia, bo jeżeli ktoś sobie przeczyta polskie prawo spadkowe, gdzie mając jednego syna, sukcesora, któremu się chce przekazać firmę, a mając trójkę dzieci, nie daj Boże, no to ja współczuję takiemu właścicielowi, który chce to zrobić, bo jest to później asumpt do kłótni w rodzinie, do wieloletnich sporów sądowych i nie tylko.
No i do rozwalenia firmy.
Tak, bo mamy takie prawo dotyczące spadkobrania, więc trzeba też pamiętać o tym, że właśnie firmy takie bardzo rodzinne w Polsce nie mogą być łatwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo co najmniej przy tym akcie sukcesji dochodzi do rozdźwięku w rodzinie, a to nigdy dobrze firmie takiej nie służy.
Mhm. No, dokładnie ten przypadek może nie w praktyce przerabialiśmy, co w teorii kilka lat temu, gdzie tworzyliśmy nową umowę spółki i właśnie z kancelarią prawną, pamiętam, poświęcaliśmy liczne godziny na to, żeby zabezpieczyć właśnie się na tą sytuację, gdzie przyjdzie nam przekazać firmę komuś z rodziny, więc wiem, że to faktycznie jest dosyć skomplikowane. Ale jeśli wracając do pytania, mówimy o porównaniu polskich rodzimych firm do tych, powiedzmy, z Europy Zachodniej, bo to najczęściej się porównuje. Znaczy na pewno jest taka sytuacja, że w Polsce te zmiany bardzo szybko zaszły, jeśli chodzi o zmianę rynku z pracodawcy na pracownika. Na przestrzeni 3-4 lat ostatnich ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmieniła i mam takie wrażenie i nadzieję na to, że ta maksyma Polak potrafi się sprawdzi i też jakby poradzimy sobie z obecną sytuacją, bo na pewno te, jeśli chodzi o braki w kadrach, kraje zachodnie już miały, pracodawcy w krajach zachodnich już wcześniej jakby doświadczyli tego. My jakby u nas to się skumulowało na przestrzeni tam właśnie kilku lat, no ale widać, że jakoś sobie z tym radzimy i jestem bardzo jakby pozytywnie nastawiony.
I jest przyspieszenie. Ja tylko podam Państwu takie dane, że jeśli chodzi o umiędzynarodowienie firmy, no to w Europie Zachodniej 54% firm rodzinnych stawia na umiędzynarodowienie, u nas 21%, ale to i tak jest
prawie połowa
to jest dużo. No i jeszcze jestem winna Państwu informacji. W Polsce jest 828 tysięcy firm rodzinnych. 36% firm w ogóle w Polsce uważanych jest za firmy rodzinne. Na Zachodzie ten odsetek to ponad 60%, więc tak po połowie, panie prezesie, mamy rację.
Wszystkiego.
Tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Łukasz Brzeziński, prezes iLogic, Jacek dziękuję. Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej. Program realizowała Małgorzata Ławnicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy,
do usłyszenia.